Trzecia tajemnica fatimska, kropka, ujawniona czy nieujawniona? We wstępie należy przypomnieć treść pierwszej, drugiej i tejże trzeciej tajemnicy według publikacji Watykanu. Dodaję w przypadku tej trzeciej tajemnicy. A więc pierwsza tajemnica dotyczy wizji piekła i zapowiedzianej kary II wojny światowej oraz konsekwencji nieprzyjęcia nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi. Ta tajemnica była ujawniona w lipcu po czerwcowej tajemnicy dotyczącej wizji niepokalanego serca Maryi. Ponieważ ta lipcowa dotycząca wizji piekła została ujawniona najpierw, dlatego określa się ją jako tajemnicę pierwszą. Mimo, że chronologicznie biorąc, nastąpiła ona po ujawnieniu, przepraszam, nastąpiła ona po objawieniu czerwcowym, gdzie Matka Najświętsza ukazała w wizji swoje serce otoczone koroną cierniową, z którego to serca spływały promienie. W tychże promieniach znalazły się dzieci dwójka, Jacynta i Pranuś, unoszone w górę, a Lucja w promieniach, które były skierowane ku ziemi. Jedna i druga wizja była połączona z objaśnieniami. Trzecia tajemnica, ujawniona w roku 2000 w czerwcu, wymaga, ze względu na to, że będziemy się nią zajmować, nie tylko streszczenia, ale przytoczenia obszernego jej fragmentu. Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie naszej Pani nieco wyżej anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz. Iskrząc się, wyrzucał język i ognia, które zdawało się, że podpalą świat, ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki naszej Pani w jej kierunku. Anioł, wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: pokuta, pokuta, pokuta. Już komentuję te trzy wyrazy. Jest różnica między tym, co niepokalana powiedziała w ludu. Tam użyła wołacza, pokuty, pokuty. Trzeci raz to samo wezwanie. Natomiast w tym przypadku anioł, który wypowiada wezwanie do pokuty, używa pierwszego przypadku. Zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg, coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim biskupa odzianego w biel. I mieliśmy poczucie, że to jest Ojciec Święty. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic chodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż zbity z nieociosanych belek, jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą. Średni. Bardzo długa fraza opisu. Ojciec Święty, zanim Pan dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane, I na powy drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze. Średnik. Doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej, strzałami z łuku i w ten sposób zginęli jeden po drugim. Inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami krzyża były dwa anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga. Koniec relacji, która stanowi treść opublikowanej, akcentuję to, trzeciej tajemnicy watykańskiej. W pierwszej części mojego wystąpienia będę posługiwał się fragmentami mojego opracowania z września roku 2000, zatytułowanego Znaki zapytania odnośnie do trzeciej tajemnicy watykańskiej, adresowanego do, cytuję, najbliższych mi w tym temacie, szczególnie teologów. Czynię tak celem przekonania słuchaczy, iż wkrótce po ogłoszeniu trzeciego sekretu był także i w Krakowie człowiek, ksiądz, który był pewien, że nie jest to jego pełny tekst. Przypuszczam, że i wśród obecnych tutaj są także takie osoby. Nie widzę podnoszonych rąk. Dziękuję za deklarację. W roku 2002 Marco Tossatti, watykanista, starszy ode mnie o jeden rok dziennikarz włoskiej La Stampa, opublikował książkę pod tytułem Nieujawniona tajemnica, a przy tytule nie postawił znaku zapytania. Co już bardzo dużo mówi. Chociaż wydźwięk jest taki sam, jak i mojego opracowania, co o naszych argumentach sądzą bardziej kompetentni w tej dziedzinie. Takie pytanie między wierszami ciągle stawia Marco Tossatti i moje opracowanie jest także pod tym kątem. Jego książka została w Polsce wydana w roku śmierci Jana Pawła II. Będę się na nią powoływał w drugiej części mojego wystąpienia, a trzecią część odkładam do spotkania dodatkowego, jeśli takie ewentualnie byłoby możliwe, jako kontynuacja. Względnie czekam na zaproszenie prywatne kogoś ze słuchaczy, na przykład do swojego domu, w miarę możliwości obszernego, na tyle, by i inni mogli skorzystać. Nie chciałbym bowiem tematyką tą majoryzować tych oficjalnych spotkań. Część pierwsza. Znaki zapytania odnośnie do trzeciej tajemnicy papieskiej. Jako student kursu licencjackiego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w ramach wykładu z teologii dogmatycznej prowadzonych przez księdza profesora Różyckiego usłyszałem wraz z innymi jego ciekawą relację o trzeciej tajemnicy fatimskiej. Był to dodatek do odpowiedzi na pytanie słuchacza odnośnie zgodności z nauką Kościoła modlitewnej formuły z koronki do miłosierdzia Bożego o ofiarowaniu Ojcu Przedwiecznemu bóstwa najmilszego Syna. Ksiądz Różycki przytoczył wtedy informację przeczytaną przez niego niedawno Documentacją Catholique. Był to wywiad z sędziwym już wtedy kardynałem Ottaviani, byłym przewodniczącym Watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary. Dawniej nazywała się ona Święte Oficjum. Stwierdził on, że trzecia tajemnica z Fatimy już nie istnieje, ponieważ została zniszczona, aby w ten sposób zapobiec wszelkim spekulacjom na jej temat. Biorę odpowiedzialność za każde przytoczone tu słowo, ponieważ powtarzałem je do roku 1992 niezliczoną ilość razy, zwalczając wyżej wymienione spekulacje na temat trzeciego sekretu. Wykład profesora był na wiosnę roku 1974, no lub 5, najpóźniej 76, ponieważ w tych latach odbywałem kurs licencjacki. Z powyższego wynikałoby więc, że opublikowana 26 czerwca tegoż roku 2000 trzecia tajemnica z Fatimy, posługuję się tutaj także określeniem trzeci sekret, jest co najwyżej tylko fragmentem tejże zniszczonej i, jak wynikałoby z powyższego, najmniej ważnym, zachowanym dla zatarcia śladów objawionego przekazu z niebios. A może ta wypowiedź kardynała Ottavianiego to przesłyszenie się dziennikarzy, ich wymysł, albo też, no przyjmijmy to najgorsze, wynik sklerozy kardynała. Nie można wykluczyć i takich możliwości. Ale dlaczego Ottaviani miałby uznać część pozostawioną za mało lub nic nieznaczącą w porównaniu z całością, jeśli taka całość istniała, którą niewątpliwie znał z racji zajmowanego stanowiska? To pytanie nasuwa następne. Gdzie więc jest prawda? Pełna prawda o trzeciej tajemnicy. Oprócz ogromnego autorytetu, jaki zdobył sobie kardynał Ottaviani, także i trzy inne świadectwa przemawiałyby za prawdą po jego stronie. Użyłem określenia świadectwa, bo teksty, które będę przytaczał, mają rangę przewyższającą różne podawane w książkach fakty i argumenty. Pierwsze świadectwo. Przekazanie przez Matkę Bożą w formie omówienia treści trzeciej tajemnicy w orędziach otrzymywanych od niej przez księdza Stefana Kowi, a drukowanych w serii do kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej. Są to następujące numery orędzi w wydaniu polskim. 425, 435, 437, 49 i 89, 489 z lat od 1990 do 93 oraz numer 539 i 545 z roku 1995. Cytuję je. Numer 425, akapit B. Ludzkość nie przyjęła mojego matczynego zaproszenia do powrotu do Pana drogą nawrócenia serca i zmiany życia, modlitwy i pokuty. Poznała więc Straszliwy atak II wojny światowej, która pociągnęła dziesiątki milionów ofiar i spowodowała ogromne zniszczenia narodów i krajów. Rosja nie została mi poświęcona przez papieża i wszystkich biskupów. Matka Boża mówi to w roku 1990. Po 8 latach od tegoż roku, w którym, jak się wiem, papież poświęcał Rosję Niepokalanemu Sercu Marii, lub po 6 latach, to jest od roku 1984, kiedy ponowił akt poświęcenia. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na co innego, a mianowicie na użyty przez Matkę Bożą czas. Jest tu zastosowany czas przeszły. Ludzkość nie przyjęła matczynego zaproszenia. Dotyczy to niewątpliwie pierwszej, no i drugiej z nią związanej tajemnicy. Cytuję dalej. Już akapit D. Szatan stał się niezaprzeczalnym panem wydarzeń waszego wieku. Waszego wieku. Matka Boża nie mówi naszego wieku, nie utożsamia się z nami. Prowadząc całą ludzkość do odrzucenia Boga, Jego prawa miłości, szerząc wszędzie podziały, nienawiść, niemoralność i tak dalej. Akapit G. Moja trzecia tajemnica, dana tu, Trojgu Dzieciom, Matka Boża mówi bowiem we Fatimie, przekazuje to orędzie 13 maja 1990 roku we Fatimie. Moja trzecia tajemnica, dana tu Trojgu Dzieciom, którym się ukazałam, a wam do dziś nieujawniona, stanie się jawna dla wszystkich poprzez sam rozwój wydarzeń. Matka Boża nie upomina się ujawnienie tajemnicy. Nie sugeruje, że będzie ona wcześniej czy później ujawniona. Lecz stwierdza, że teraz już, od tego czasu, rozwój wydarzeń będzie publikacją trzeciej tajemnicy. Kościół, cytuję dalej ten fragment, Kościół pozna godzinę swego największego odstępstwa, a więc większego nawet niż protestantyzm. Niegodziwiec wejdzie do jego wnętrza i zasiądzie w samej świątyni Bożej. Pisane jest przez duże litery. Wydźwięk jest oczywisty. Mała reszta, która pozostanie wierna, zostanie wystawiona na największe doświadczenia i prześladowania. Znowu zwracam uwagę na przydatki. Nie wielkie, nie jedne z największych, lecz największe prześladowania. Jak to? Rewolucja francuska, takie morze krwi, rewolucja bolszewicka, hitleryzm. Czyż może być jeszcze coś większego? To największe nas dopiero czeka. Ludzkość przeżyje chwilę największej kary i zostanie w ten sposób przygotowana na przyjęcie Pana Jezusa, który powróci do was w chwale. Dziś wstępuję znowu z nieba. Matka Boża daje do zrozumienia najwyraźniejszego, nie tylko księdzowi, swojemu narzędziu, przez dużą literę narzędziu, wybrańcowi, lecz wszystkim czytającym, że ten przekaz jest dalszym ciągiem objawień fatimskich. Dziś wstępuję znowu z nieba, mówi to, przypominam, we Fatimie. Przez moje liczne objawienia, dawane orędzia, i tu jest sedno rzeczy, przez wspaniałe dzieło mego kapłańskiego ruchu maryjnego. Numer 435. Meksyk, 13 października. A więc znowu dzień objawienia Fatimskiego. O swojej tajemnicy Matka Boża zaczęła mówić 13 maja 1990 i kontynuuje w rocznicę zakończenia objawień 13 października. Ujawniam moją tajemnicę, ale jedynie sercom małych, prostych, ubogich, ponieważ przyjmują ją i wierzą. Dlatego właśnie, aby przygotować swoje przyjście, Jezus silnie oddziaływuje w obecnych czasach na życie ludzi prostych, biednych, czystych i małych. Mam nadzieję, że my wszyscy Państwo, ja też zapewne, do nich należymy, skoro danym nam jest o tym słuchać. W skrytości przygotowuje się prawdziwa schizma, która wkrótce będzie otwarta i ogłoszona. I znowu znak zapytania. Tyle schizm było dotychczas. Były one nieprawdziwe. Wszystkie były prawdziwe, ale zapewne w stosunku do tej, która nas czeka, a już się przygotowuje, już ona istnieje, tylko jest ukryta. To dopiero będzie schizma. Wkrótce, cytuję dalej, będzie ona otwarta i ogłoszona. Wtedy pozostanie wierna jedynie mała reszta, której będę strzegła w ogrodzie mego niepokalanego serca. Przypuszczam, że niepokalana taki gest uczyniła, jeżeli ksiądz go nie mógł ją widzieć. Nadeszła wielka próba dla całej ludzkości. Kara przepowiedziana przeze mnie w Fatimie i zawarta w tej części tajemnicy, która nie została wam jeszcze ujawniona, ma właśnie się ujawnić. Nadeszła dla świata wielka chwila Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia. Miłosierdzie objawi się przez sprawiedliwość. A więc nie można tylko mieć miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie. Analogicznie, jak to jest w Starym Testamencie. Pokój, pokój, pokój. Świątynia, świątynia, świątynia. Jesteśmy bezpieczni. Przesłanie numer 449. Ojciec Święty w tym samym momencie znajduje się w Kowadairia na modlitwie, aby podziękować mi za macierzyńską i nadzwyczajną opiekę, której mu udzieliłam, ratując mu życie w chwili krwawego zamachu przed 10 laty na placu świętego Piotra. Wszyscy już zdążyliśmy obliczyć, który to rok. 1992, 13 maja. I znowu, w dzień swój, fatimski, w rocznicę, niewinny dzień, Matka Boża w przesłaniu do księdza Gopi nawiązuje do trzeciej tajemnicy. Dziś oznajmiam wam, że jest to papież mojej tajemnicy. Papież, o którym mówiły dzieci otrzymujące objawienia. Papież mojej miłości i mojego bólu. Kiedy papież wypełni, to już jest kolejny akapit. Tamten był B, teraz jest P. Kiedy papież wypełni zadanie powierzone mu przez Jezusa i kiedy ja stąpię z nieba, aby przyjąć Jego ofiarę, zostaniecie wszyscy ogarnięci gęstą ciemnością odstępstwa które stanie się wtedy powszechne. Aż 10 co najmniej znaków zapytania i powstrzymanie oddechu w piersiach. Jak to? To po odejściu papieża Jana Pawła II, dopiero w roku 2005 i właśnie wtedy wszyscy zostaniemy ogarnięci gęstą ciemnością podstępstwa, a my przecież tego nie widzimy. A właśnie, w tym jest rzecz, że na tym polega specyfika tej schizmy, tego odstępstwa, tego zagrożenia największego ze wszystkich, że go nie widać, a ono istnieje i pogłębia się i jest już największym odstępstwem. I my żyjemy co najmniej węgle niewiary, jeśli nie już w ciemnościach, które sięgają apogeum. Wierna pozostanie jedynie mała reszta, proszę Państwa, wprost niewiarygodna. Co to znaczy ta mała reszta? Jeden kraj? Może nawet mniej niż jeden kraj? Czy my będziemy do tej reszty należeć? O Boże! Od razu wydobywa się, zapewne, tak to odczytuję, z serca, już nie tyle z ust, co z serca każdego, takie pytanie. Ja miałbym nie należeć do tej reszty? Ja miałbym pójść za odstępstwem, zdradzić Chrystusa? O Matko, nie dopuść do tego. Numer 489. 15 marca 1993. Proszę zwrócić uwagę, że jest to odejście od schematu. Dotychczas o tajemnicy, trzeciej tajemnicy, niepokalana mówiła tylko w dni fatimskie. 13 maja, 13 października. A oto teraz następuje seria wypowiedzi, no powiedzmy dwie główne. Spoza tego schematu, zwróćmy uwagę na miesiąc, 15 marzec 1993 rok. Chciałam, abyś tu był, mój mały synu, u moich stóp, w tym samym miejscu, w którym za moją przyczyną zrodziło się wielkie dzieło miłości mój kapłański ruch maryjny. Wszyscy słuchacze już domyślają się, że będziesz znowu o Fatimę. A więc ksiądz Gobi jest w Fatimie nie w maju, nie w październiku, jak poprzednie laty, lecz w marcu. Chciałam, abyś tu był, ponieważ powinieneś przekazać wszystkim, że obecnie... Można sobie wstać dla zaakcentowania. Obecnie, począwszy od tego roku, rozpoczynają się wydarzenia przepowiedziane wam przeze mnie, zawarte w trzeciej części tajemnicy, która jeszcze nie została ujawniona. Ktoś, kto czyta pierwszy raz, mógłby odnieść wrażenie, że Matka Najświętsza zapowiada ujawnienie, że kiedyś będzie ujawniona, ale my wiemy, jak interpretować. Ujawniona będzie przez wydarzenia. Przede wszystkim niewykluczona jest możliwość ujawnienia poza wydarzeniami. Ale Matka Najświętsza nie mówi wprost, że papież ją ujawni, co już mówi nam ogromnie dużo. Wydarzenia przepowiedziane wam przeze mnie i zawarte w trzeciej części tajemnicy, która jeszcze nie została ujawniona, obecnie, drugi raz, począwszy od tego roku, było wcześniej powiedziane, ponownie jest akcentowany czas teraźniejszy, ten czas, obecnie stanie się ona jawna poprzez same wydarzenia, które właśnie mają nadejść w Kościele i na świecie. Mój Kościół zostanie wstrząśnięty przez gwałtowny wiatr odstępstwa i niewiary. Ten, który sprzeciwia się Chrystusowi, wejdzie do Kościoła, wprowadzając ohydę spustoszenia, którą przepowiedziało wam Pismo Święte. Następne orędzie odkładam na odpowiedni moment. Drugie świadectwo to orędzia o przyszłości Kościoła i świata przekazane przez Najświętszą Dziewicę siostrze zakonnej Agnieszce Katsuko Akita w Japonii. Trzecie orędzie, proszę zwrócić uwagę, bo już w tym jest wyraźna analogia. Uroczyste orędzie miało miejsce 13 października i to już jest kolejne nawiązanie do Fatimy w przekazach z Akita. Treść jest całkowicie zbieżna z późniejszymi tekstami w książkach księdza Gobi. Objawienia Akita, jak podał to tygodnik powszechny nawet, podał tę informację w 1988 roku, są jedynymi do owego czasu po 1953 roku w Syrakuzy zatwierdzonymi przez władzę kościelną, czynił to miejscowy biskup, objawieniami, które zwykło się nazywać prywatnymi, a które powinno się raczej nazywać pozabiblijnymi, aby ich nie deprecjonować jako w ogóle niezobowiązujące nas do przyjęcia. Cytuję to orędzie. 13 października 1973 rok. Ksiądz Gobi wtedy rozpoczyna kapłański ruch maryjny w małej miejscowości nad jeziorem Garda, gdzie przybywa wraz z księdzem przyjacielem do chorego kapłana. Sporządzają listę pierwszych chętnych należących do kapłańskiego ruchu maryjnego. Na tę listę wpisuje się wkrótce potem przyjeżdżający tam zupełnie przypadkowo, opatrznościowo ksiądz biskup. I tak rozpoczyna się to wielkie dzieło Matki Najświętszej. W tym samym dniu, być może o tej samej godzinie, na innym kontynencie, w Japonii, Matka Boża przekazuje, co następuje. Umiłowana córko. Aha, jeszcze bardzo ważny szczegół. Zdarzenie powtórzyło się, czyli wizja i przekaz Matki Najświętszej powtórzyło się w podobnych okolicznościach jak poprzednio. Głucha siostra, Agnieszka była głuchą, usłyszała następujące słowa Matki Bożej. Umiłowana córko, wsłuchuj się w to, co ci mówię i poinformuj o tym przełożonych. Głównym przełożonym wspólnoty zakonnej był zakładający ją, bo ta wspólnota dopiero powstawała, miejscowy biskup. Jak ci już powiedziałam, Ojciec Niebieski, jeśli ludzie się nie nawrócą, wymierzy wielką karę całej ludzkości. Karę o wiele gorszą niż potop. Karę, jaka się dotąd nie zdarzyła. Nikt nie powinien w to wątpić. Spadnie ogień z nieba i przez tę karę zginie wielu ludzi, także kapłani i wierzący będą umierać. Ci zaś, którzy pozostaną przy życiu, będą zazdrościć tym, co pomarli. Różaniec będzie jedyną bronią i znakiem mojego Syna. Dlatego odmawiajcie różaniec w dzień i w noc. Módlcie się za biskupów i kapłanów. Szatan uzyska wpływ aż w samym wnętrzu kościoła. Kardynałowie będą przeciwstawiać się sobie wzajemnie. Podobnie też i biskupi. Także kapłani, którzy dotąd mnie czcili, nie będą mnie więcej kochać, nawet z pogardą będą przeciw mnie powstawać. Kościół i ołtarz będą zbezczeszczone przez kompromis. Dojdzie do ugody. Przez zakusy szatana wielu kapłanów i zakonników porzuci swe powołanie. Szatan zwróci się szczególnie przeciw tym, którzy powierzyli się Ojcu Niebieskiemu i tak wiele dusz zginie. I to jest mój ból. Moje wielkie cierpienie. Dodam już informacja spoza orędzia. Zapowiedziana w pierwszym orędziu obietnica uzdrowienia siostry Agnieszki spełniła się dopiero 11 lat potem. Trzecie świadectwo. Niektóre fragmenty z akita są dosłownym powtórzeniem zdań z przecieku trzeciej tajemnicy opublikowanym już 15 października 1963 roku w Stuttgarcie. Učinil to dziennik Nowa Europa, powołując się na korespondencję Jana 23 do prezydenta USA i Wielkiej Brytanii oraz pierwszego sekretarza Związku Radzieckiego w związku z kryzysem w Zatoce Karaibskiej w tymże 1963 roku. A więc Kennedy, Macmillan i Chruszczow. Z drugiej strony są te fragmenty zgodne z głośnym wywiadem Łucji udzielonym ojcu Augustynowi Fuentes w roku 1957, który był postulatorem beatyfikacji Franciszka i Jacynta. Opublikowany został ten wywiad w roku 1958. Jeśli oczywiście czas nam nie pozwala na przytoczenie jego całości czy nawet obszernych fragmentów, to wymagałoby zupełnie oddzielnego spotkania, a co za tym idzie i bardzo ciekawego komentowania prawie każdego zdania, które wypowiedziała siostra Łucja. Może sobie i Państwo na to kiedyś pozwolą. Pozwolimy. I jeśli zniszczenie istotnej części trzeciej tajemnicy jest faktem, to jest rzeczą zrozumiałą, że w bardzo trudnej sytuacji znalazł się kardynał Ratzinger i jego kongregacja, wiedzący niewątpliwie o tymże fakcie. Tekst trzeba było wreszcie ujawnić na polecenie Ojca Świętego, więc zdecydowano się przemilczeć, zapewne dla dobra Kościoła, to nadużycie któregoś z hierarchów watykańskich z czasów Pawła VI lub może nawet jeszcze jego poprzedników. Być może zamilczano o tym także wobec Jana Pawła II. I papież nie wiedział o tym, że nie jest publikowana pełna tajemnica. Odszedł z tego świata Jan Paweł II i zapewne dopiero w niebie się dowiedział, że to, co polecił publikować, nie było pełną treścią sekretu. Jest rzeczą bowiem niemożliwą, by kardynał Ratzinger nie znał wypowiedzi Ottavianiego, swojego poprzednika. i wyżej wymienionych tekstów, na przykład z Akita. Zwróćmy uwagę, że siostra Lucja nie potwierdziła swoim podpisem, iż przedłożony jej przez przedstawiciela Watykanu tekst jest pełnym trzecim sekretem. Swój podpis postawiła jedynie na potwierdzenie, że przedłożone jej pismo jest przez nią własnoręcznie wykonane. A to zasadnicza różnica. Skąd mogła wiedzieć przed 13 maja, w kwietniu, kiedy był u niej przedstawiciel Watykanu, tegoż roku 2000, że tajemnica będzie opublikowana? A nawet gdyby wiedziała, to odpowiadała arcybiskupowi na konkretne zapytanie. Czy to jest tekst napisany przez siostrę? Tak. Zrozumiałe, proste. Powstaje więc pytanie, czy postąpiono słusznie, nie informując, że tekst tajemnicy nie jest pełny. Skoro istnieją inne przesłania z nieba i to z tak wiarygodnych źródeł, jak chociażby te dwa powyższe przeze mnie przytaczane, ksiądz Stefan Gubi i Akita, wprost czy pośrednio podające tajemnicę Matki Bożej z Fatimy, to nie daje się ukryć co najmniej niesumienność kongregacji, jeśli nie coś więcej. Nieuczciwość, może za mocne stwierdzenie. Zamierzone dobro Kościoła, bo zapewne o to chodziło, obraca się jednak z biegiem czasu przeciwko niemu. Lepiej więc było, skromnym moim zdaniem, nie publikować tego, co nazwano trzecią tajemnicą. Ponadto, jeśli zapowiedzi księdza Gobi i przesłania z Akity zaczną się spełniać na naszych oczach, nie daj Boże, to nastąpi u wielu katolików utrata zaufania do tych współpracowników watykańskich Ojca Świętego, a nie do tych żyjących, nieżyjących już sprzed 30 lat. Część druga. Powróćmy do oceny świadectw księdza Gobi i wizjonerki z Akita, ale już w świetle książki Tosatiego. Zatrzymaliśmy się na roku 1993, który Matka Boża określiła jako początek, cytuję, wydarzeń przepowiedzianych przeze mnie i zawartych w trzeciej części tajemnicy. Mówi to 15 marca w Fatimie, jeszcze raz to akcentuję, a nie na przykład 13 marca. Omawiany watykanista, strona 77, zwraca uwagę na rok 1992 jako czas ujawnienia się choroby Parkinsona u Jana Pawła II. Dla niego drżący papież z wizji trzeciego sekretu to spełnianie się tejże wizji, czyli trzeciej tajemnicy. A więc nie był spełnieniem się tajemnicy zamach na Jana Pawła II 1981 roku, który to papież wzbudzał wówczas podziw swoją atletyczną sylwetką, cytuję pana Tosatiego. A więc niezgodność z komentarzem kardynała Ratzingera do trzeciego sekretu, sugerującego jego przeszłość, spełnienie się w roku zamachu. Papież w wizji idzie ku krzyżowi na górze poprzez spustoszone miasto. A Matka Boża właśnie po roku 92, 15 marca 93, zapowiada jako przyszłość wstrząśnięcie Kościoła przez gwałtowną wichurę odstępstwa i ohydę spustoszenia. Czyż to spustoszone miasto, wielkie miasto, to nie jest Kościół? Sięgnąłem do moich osobistych notatek z marca 93 roku, skoro tenże marzec został wybrany na zapowiedź spełniania się trzeciego sekretu. Pod datą 4 marca odnotowałem, że Radio Watykańskie podało tekst listu Jana Pawła II do kobiet zbezczeszczonych swej godności przez żołnierzy w czasie wojny jugosłowiańskiej z wezwaniem papieża do nawrócenia się krzywdzicieli. Podano, że takich zgwałconych kobiet jest 20 tysięcy ujawnionych przypadków. Większość jednakże nieujawnionych, weźmy więc liczbę mniej więcej 50 tysięcy, a są pośród nich 5-letnie dziewczynki. Zamilknijmy, zanim wypowiem następne, najważniejsze stwierdzenie, najboleśniejsze dla mnie. Przytoczona statystyka z wojny jugosłowiańskiej jest dla mnie obrazem Kościoła. Wtedy, w 1993 roku, rozpoczęło się szczytowe bezczeszczenie umiłowanej oblubienicy Chrystusowej. Dokonuje się ustawiczne zdobywanie jej gwałtem. Wiadomo przez kogo? Jeszcze bardziej bestialskich masonów pod wodzą Antychrysta. Czy my będziemy na to obojętni? Września 1896 roku Melania z La Salle zapisała w swoim dzienniku słowa Matki Bożej. Wczoraj urodziła się babka Antychrysta. Dodam, że 19 marca tegoż roku, nie 1896, lecz 1993, zanotowałem w moim dzienniku o powstaniu w Lublinie ogniska maryjnego o nazwie Nowy Świat. A więc równolegle z tym, co się dokonuje, Najświętsza Dziewica Maryja i Święty Józef interweniują. Na przykład we wspomnianym Lublinie. Pełne odsłonięcie księdzu Gobiemu trzeciego sekretu było także w marcu, 11 marca. I też w Fatimie, w 2 lata potem. W roku 1995. I tym finałowym tekstem zajmiemy się teraz dopiero. Cytuję. Orędzie jest zatytułowane, oczywiście nie przez Matkę Najświętszą, lecz przez redaktorów. Zapewne decyduje tu nie tyle sam ksiądz Gobit, co jego spowiednik. Moja tajemnica, a więc ostatnie słowo niejako Matki Bożej w tej kwestii. Przyjmuję was dziś wszystkich w moim otoczonym czcią sanktuarium, umiłowani synowie mnie poświęceni, aby was ugościć w bezpiecznym stronie mojego niepokalanego serca. Proszę państwa, zaakcentowałem to, bo czytałem książkę księdza Gobite 600 orędzi wielokroć razy. I nie przypominam sobie, żeby Matka Boża użyła takiego serdecznego słowa. Tak po macierzyńsku, tak powiedzmy po kucharskiemu, gościnnie. Drodzy synowie, chcę was dzisiaj w moim sercu ugościć, sprawić wam ucztę. Zaraz, ale o czym będzie mówić? O swojej trzeciej tajemnicy. A jednak ma to dla nas być duchowym wzmocnieniem. Sprawiłam, że tu narodził się kapłański ruch maryjny. I wreszcie przechodzę do kolejnego akapitu, opuszczając to, co mniej ważne. Pragnę, abyście byli tu ze mną duchowo, bowiem wchodzicie obecnie w ostatni okres waszego wieku, kiedy całkowicie wypełnią się zapowiedziane przeze mnie wydarzenia. To dlatego chcę dziś w tym miejscu, w którym się ukazałam, ujawnić wam moją tajemnicę. Moja tajemnica dotyczy Kościoła. W Kościele osiągniesz szczyt, wielkie odstępstwo, które szerzy się na całym świecie. Rozłam dokona się poprzez całkowite odejście od Ewangelii i prawdziwej wiary. Z jakim wielkim bólem musiałam to przekazywać niepokalanie. Do Kościoła wejdzie człowiek nieprawy, który sprzeciwia się Chrystusowi i nosi w swoim łonie, proszę zwrócić uwagę na określenia, ohydę spustoszenia, popełniając w ten sposób straszliwe bluźnierstwo, o którym mówił prorok Daniel, a na co powołuje się Ewangelia świętego Mateusza. W nawiasie jest napisane 24:15. Moja tajemnica dotyczy ludzkości. Ludzkość osiągnie szczyt zepsucia i bezbożności. Wrócę do pierwszego fragmentu. W Kościele osiągnie szczyt wielkie odstępstwo. I teraz ludzkość osiągnie szczyt zepsucia i bezbożności. Czegoś podobnego jeszcze dotychczas nie było. Cytuję dalej. Szczyt buntu przeciw Bogu i otwartego sprzeciwu wobec jego prawa miłości. Pozna ona godzinę swej największej kary, która została wam przepowiedziana przez proroka Zachariasza. Zachariasz 13:7-9. O czym tam jest mowa? Z całej ludzkości zostanie tylko 1/3, mówi prorok Zachariasz. A i tę trzecią część przeprowadzą przez ogień i wypróbują do końca, zapowiada Duch. wtedy miejsce to, czyli Fatima, ukaże się oczom wszystkich jako promienny znak mojej matczynej obecności w ostatecznej godzinie waszego wielkiego ucisku. Stąd moje światło rozszerzy się na wszystkie części świata. Z tego źródła wypłynie woda mojego boskiego miłosierdzia, mojego i Matka Najświętsza. Ciekawe. Miłosierdzia, które stąpi na was, aby wylać się na suszę świata, który stał się obecnie ogromną pustynią. Właśnie w tym moim wspaniałym dziele miłości, tu Matka Boża poszerza pojęcie Fatimy, znaczenie lokalizacyjne zostaje poszerzone na kapłański ruch Maryjny, czyli wszędzie jest Fatima tam, gdzie jest kapłański ruch Maryjny. Jest w Polsce? Nie ma. Wobec tego nie ma w Polsce Fatimy w sensie najgłębszym, najbardziej treściwym. Zaczyna się dopiero. Można więc powiedzieć, zgodnie z tym określeniem Matki Bożej, że zaczyna się dopiero w Polsce najgłębsze rozumienie i realizowanie Fatimy. W tym moim wspaniałym dziele miłości i zbawienia, to znaczy kapłańskim ruchu maryjnym, fatimskim kapłańskim ruchu maryjnym, dodaję, ukaże się wszystkim tryumf niepokalanego serca tej, która wzywana jest jako Matka Miłosierdzia. Maja, dwa miesiące potem, Matka Boża przekazuje we Francji, w miejscowości Perpignan, następujące przesłanie. 545. Tutaj bardziej niż gdzie indziej z aktualnej pinno orędzie, które dałam wam we Fatimie. Ciekawe, czemu we Francji? Czemu w takiej miejscowości, a nie w innej? Odczujcie głęboki ból mego niepokalanego serca na widok niezgody, która weszła głęboko do samego serca Kościoła z powodu braku posłuszeństwa i sprzeciwu biskupów i kapłanów wobec papieża. On został ustanowiony przez Jezusa opoką kościelną, omylnym stróżem prawdy. Módlcie się za papieża. Ten papież jest największym darem, jakiego udzieliło wam moje niepokalane serce na czas oczyszczenia i wielkiego ucisku. Znaczna część mojego orędzia i mojej tajemnicy ujawnionej przeze mnie w Fatimie Trojgu Dzieciom, którym się ukazałam, dotyczy właśnie osoby i misji papieża Jana Pawła II. Jakże wielkie jest jego cierpienie. Często jest on jakby przygnieciony ciężarem krzyża, który stał się tak bardzo ciężki. Czy nie jest to aluzja do tego papieża, który przygnieciony, drżący, powolnym krokiem zmierza ku górze, na której widnieje krzyż. Ludzkość biegnie drogą przemocy i nienawiści, bratobójczych walk i wojen, mimo pełnego ręki wołania, z jakim on, papież, zwraca się do wszystkich, błagając o pokój. Także wielki jest ból papieża na widok ludzkości tak zagrożonej. Módl
modlicie się za papieża, jak bardzo krwawi jego serce na widok podziału, jaki zakorzenił się w Kościele. Rozciągnijmy już to wołanie Matki Najświętszej także i na obecnego papieża. Wszak cierpi niemniej. Jego encykliki, myślę tu także o Benedykcie, są prawdziwymi pochodniami światła stępującymi z nieba głębokiej cieplości spowijającej świat. Módlcie się za papieża! On przeżywa godzinę Getsemani i Kalwarii, ukrzyżowania i złożenia siebie w ofierze. Pan patrzy na niego jak na najcenniejszy dar ofiarny, który ma zostać obecnie złożony na ołtarzu jego kapłańskiej ofiary. Umiłowane dzieci, pozostajcie zawsze ze mną pod krzyżem, na którym mój papież, uformowany, prowadzony tak przeze mnie i tak kochany, dopełnia obecnie swej wielkiej ofiary miłości i bólu. I pomyślmy, 10 lat trwała ta ofiara, pokonanie papieża. 10 lat. To właśnie przez wzgląd na ofiarę mojego pierwszego i umiłowanego syna Boża sprawiedliwość zaślubi wielkie miłosierdzie. Po czasie próby, która będzie czasem oczyszczenia całej ziemi, nastanie dla świata nowa era, przewidziana i zapowiedziana właśnie przez niego, przez Jana Pawła II. Teraz Państwo rozumieją, dlaczego powołałem się na ten szczegół dotyczący powstania w Lublinie wspólnoty maryjnej Nowy Świat. W moim dzienniku pod dniem 11 marca jest wzmianka, że tego dnia dom maryjny koło Lublina, w którym mieszkałem, otrzymał od księdza Zygmunta P. między innymi figurkę świętego Michała Archanioła i rozpoczęła się szturmówka modlitewna do chórów anielskich. Wymowne. Obydwa sekretowe orędzia Matki Bożej były w Wielkim Poście. A ten roku 95 rozpoczął się ten rok, 95, rozpoczął się, przepraszam, obydwa jakby w Wielkim Poście, a ten Wielki Post roku 95 rozpoczął się 1 marca. Ponadto w Polsce obchodzony był różańcowy rok ukrzyżowania. Jeden z 15 przygotowujących nas na wielki jubileusz 2000-lecia. Razem ujęte te okoliczności stają się wymownym znakiem Bożym o owym wstrząśnięciu Kościołem. Czytającym orędziu Zakita, że kościoły i ołtarze będą zbezczeszczone, a kapłani, którzy nie dotąd czcili, z pogardą będą przeciwnie powstawać, tym czytającym musi się nasuwać pytanie o jego prawdziwość. Skoro o tak poważnej przestrodze nie ma mowy w trzeciej tajemnicy, a ta miałaby być przecież już spełniona. Tosati też podaje opinię, strona 90, o zniszczeniu właściwego sekretu drugiej części. Cytuję. Dwa teksty, zdaniem Cezanka, istniały do lat 80., kiedy to, jak udowodnimy to później, jeden zaginął albo został zniszczony. Jak konstatujemy, termin ten, czyli lata 80., nie jest zgodny z podanym przez kardynała Ottavianiego i przeze mnie przytoczonym we wstępie. Spośród wielu argumentów autora podejmuję trzy przemawiające za dwoma redakcjami trzeciego sekretu. Otóż Matka Boża, zapowiadając w czerwcu 1917 roku ustanowienie nabożeństwa do jej niepokalanego serca, obrazuje to potem wizją tegoż serca z promieniami światła. Odwrotnie w lipcu. Wizja piekła jest uzupełniona objaśnieniem przez Najświętszą Dziewicę. Przez porównanie wnioskuje się, że obydwa elementy powinny być i w trzecim sekrecie, a więc po wizji opublikowanej, jej objaśnienie bardziej istotne, a zniszczone. Przytaczam następny argument. W roku 1943 Łucja, proszona o spisanie trzeciej tajemnicy, oświadcza biskupowi da Silva, że nie jest to konieczne, cytuję, ponieważ już ją w pewnym sensie ujawniła. Niewątpliwie miała na myśli 10 słów dołączonych do tekstu pierwszej tajemnicy w grudniu 1941 roku, a szczególnie to ITD dołączone do tekstu, sugerujące, cytuję, istnienie jakiejś kontynuacji. ITD może odnosić się tylko do trzeciej części tajemnicy. Strona 90 tej książki. I wreszcie wypowiedź kardynała Ottaviani z roku 1967, dokładnie 11 lutego w Papieskiej Akademii Maryjnej w Rzymie. Oznajmił on, że przeczytał tajemnicę, cytuję, napisaną na kartce po portugalsku. Koniec cytatu. Potwierdza to biskup Venancio, dostarczający tekst nuncjuszowi. Wspomniany badacz Fatimy, Cezanek, odnotowuje, że rękopis trzeciej tajemnicy opublikowany przez Watykan w czerwcu 2000 roku zajmuje 4 arkusze papieru. Strona 92 i 93. Cytowany przeze mnie ciągu książki. Argumentem na rzecz drugiej wersji sekretu jest także fakt, że od 1976 roku wstrzymana jest publikacja aż, trzeba dodać, 14 tomów ojca Joaquino Alfonso, zawierająca ponad 5000 dokumentów o sprawie Fatimy, będących owocem 11 lat jego studiów. Dostępny jest nam tylko jeden tom, ten pierwszy. Blokada została dokonana z polecenia biskupa Leiry w Portugalii oraz prowincjała zakonu klaretynów, do której należy ojciec Alfonso. Wszystkie te i podobne ustalenia mają dla mnie oczywiście znaczenie trzeciorzędne w porównaniu z orędziami Najświętszej Marii Panny oraz ze świadectwami opartymi na Słowie Bożym i połączonymi z odczytywaniem znaków Bożych. Taką mowę niepokalanej przez okoliczności i znaki potwierdza ona sama w orędziu przez księdza Głobi podanym nam pod numerem 140 AKM. W decydujących chwilach ja sama wszystko wam wskażę. Powróćmy więc do tej mowy znaków.